Harry i dwóch Dumbledorów weszli do pokoju i pani Cole zamknęła za nimi drzwi. W pokoju była tylko stara szafa, drewniane krzesło i żelazne łóżko zasłane szarymi kocami. Siedział na nim chłopiec z książką w ręku, z wyciągniętymi przed siebie nogami. Na twarzy Toma Riddla trudno było się doszukać podobieństwa do Gauntów. Spełniło się ostatnie życzenie umierającej Meropy. Był swoim przystojnym ojcem w miniaturze, wysoki jak na 11 lat, ciemnowłosy i blady. Jego oczy zwęziły się nieco na widok ekscentrycznie ubranego Dumbledora. Przez chwilę panowało milczenie. — Jak się masz, Tom? — powiedział Dumbledore, podchodząc do niego i wyciągając rękę. Chłopiec zawahał się, po czym uścisnął mu dłoń. Dumbledore przysunął sobie do łóżka twarde drewniane krzesło, także wyglądał teraz jak gość odwiedzający w szpitalu chorego. — Jestem profesor Dumbledore. — Profesor? — powtórzył Riddle. Miał nieufną minę. — To coś takiego jak doktor. — A po co pan tu przyszedł? — To ona pana sprowadziła, żeby mnie pan obejrzał? — Wskazał na drzwi, za którymi właśnie zniknęła pani Cole. — Nie, nie — odrzekł z uśmiechem Dumbledore. — Nie wierzę panu. — Chciała, żeby pan mnie obejrzał, tak? Niech pan powie prawdę. Ostatnie dwa słowa wypowiedział z taką mocą, że Harry aż się wstrząsnął. To był rozkaz, a zabrzmiał tak, jakby chłopiec często wydawał rozkazy. Oczy mu się rozszerzyły i wpatrywał się ze złością w Dumbledora, który milczał, wciąż uśmiechając się dobrodusznie. Po kilku sekundach Riddle przestał łypać na niego z podełba, ale nadal był nieufny. — Kim jesteś? — Już ci powiedziałem. Jestem profesor Dumbledore i pracuję w szkole. Nazywa się Hogwarts. Przyjechałem tu, żeby ci zaproponować miejsce w tej szkole, w twojej nowej szkole, jeśli tylko zgodzisz się do niej pójść. Reakcja Riddla była zupełnie niespodziewana. Zerwał się z łóżka i odskoczył od Dumbledora, pieniąc się ze złości. — Mnie nie oszukasz! Jesteś zwariatkowa, tak? — Profesor! — No tak, oczywiście. Nigdzie nie pójdę, rozumiesz? To ta stara kocica powinna być w zakładzie dla obłąkanych. Nigdy nie zrobiłem nic Emmy Benson czy Denisowi Bishopowi. Możesz ich zapytać. Sami powiedzą.
— Nie jestem z zakładu dla obłąkanych — powiedział cierpliwie Dumbledore. — Jestem nauczycielem, a jeśli trochę się uspokoisz, opowiem ci o Hogwarcie. Oczywiście, jeśli nie będziesz chciał pójść do szkoły, nikt nie będzie cię zmuszał.
— Niech tylko spróbują — zadrwił Riddle. — Hogwart — ciągnął Dumbledore, jakby nie słyszał ostatnich słów Riddla — jest szkołą dla ludzi obdarzonych specjalnymi zdolnościami. Nie jestem obłąkany.
— Wiem, że nie jesteś obłąkany. Hogwart nie jest szkołą dla obłąkanych. To jest szkoła magii.
Zapadła cisza. Riddle znieruchomiał. Jego twarz była bez wyrazu, ale wzrok biegł od jednego oka Dumbledora do drugiego, jakby chciał któreś przyłapać na kłamstwie. — Magii? — powtórzył szeptem.
— Tak, magii
— odrzekł Dumbledore. — Więc to, co ja potrafię, to jest magia?
— A co potrafisz?
— Różne rzeczy — szepnął Riddle. Na jego szyję i zapadnięte policzki wpełzły powoli rumieńce podniecenia. Wyglądał, jakby dostał gorączki. — Mogę przenosić przedmioty, wcale ich nie dotykając. Mogę zmusić zwierzęta, żeby robiły to, czego ja chcę i wcale ich nie muszę tresować. Mogę sprawić, że ludziom, którzy mnie rozgniewają, przytrafi się coś złego. Mogę sprawić, że ich zaboli, jak zechcę.
Nogi mu dygotały.
Zrobił kilka chwiejnych kroków i znowu usiadł na łóżku, przypatrując się swoim rękom, zwiesiwszy głowę, jakby się modlił. — Wiedziałem, że jestem inny — wyszeptał do swoich drżących palców. — Wiedziałem. Wiedziałem, że jestem kimś wyjątkowym zawsze. Wiedziałem, że coś w tym jest.
— No i miałeś rację — powiedział Dumbledore, który już się nie uśmiechał, tylko przyglądał mu się uważnie. — Jesteś czarodziejem. —
Riddle podniósł głowę. Zmienił się na twarzy. Teraz malowała się na niej dzika radość, a jednak nie stała się przez to ładniejsza. Przeciwnie. Rysy mu jakby pogrubiały, a cała twarz miała zwierzęcy wyraz.
Ty też jesteś czarodziejem?
Tak.
Udowodnij to, rzekł natychmiast Riddle tym samym rozkazującym tonem, którego użył, mówiąc, niech pan powie prawdę.
Dumbledore uniósł brwi. Jeśli, jak rozumiem, zgadzasz się zostać uczniem Hogwartu,
oczywiście,
to powinieneś zwracać się do mnie per panie profesorze albo proszę pana.
Riddle'owi przez moment stężała twarz, a potem powiedział niespodziewanie grzecznym tonem.
Przepraszam, panie profesorze, czy mógłby mi pan pokazać?
Harry był pewny, że Dumbledore mu odmówi. Powie, że będzie mnóstwo czasu na praktyczne pokazy magii w Hogwarcie, że znajdują się w budynku pełnym mugoli, więc muszą być ostrożni. Ku jego wielkiemu zdumieniu Dumbledore wyciągnął z wewnętrznej kieszeni marynarki różdżkę, wycelował ją w podniszczoną szafę i lekko nią machnął. Szafa stanęła w płomieniach. Riddle zerwał się na równe nogi. Trudno go było winić za to, że zawył z przerażenia i wściekłości. W tej szafie musiało się znajdować wszystko, co posiadał. Nagle płomienie znikły, a szafa stała jak dawniej, zupełnie nieuszkodzona. Riddle popatrzył na szafę, potem na Dumbledora, a wreszcie utkwił pożądliwe spojrzenie w różdżce i wyciągnął rękę.
— Gdzie mogę coś takiego dostać?
— Wszystko w swoim czasie — odrzekł Dumbledore. — Chyba coś chce się wydostać z twojej szafy.
I rzeczywiście, z szafy dochodził cichy stukot. Na twarzy Riddla po raz pierwszy odmalował się strach.
— Otwórz drzwi — powiedział Dumbledore.
Riddle zawahał się, ale przeszedł przez pokój i otworzył szafę. Na najwyższej półce nad rzędem wyświechtanych ubrań leżało tekturowe pudełko, które dygotało i grzechotało, jakby zamknięto w nim kilkanaście myszy.
— Zdejmij je!
— Riddle zdjął z półki rozdygotane pudełko. Był wyraźnie zdenerwowany.
— Czy w tym pudełku jest coś, czego nie powinieneś mieć? —
zapytał Dumbledore. Riddle rzucił mu przeciągłe spojrzenie, jakby coś sobie kalkulował.
Tak, tak, chyba tak, proszę pana, rzekł w końcu głosem pozbawionym wyrazu.
Otwórz je.
Riddle zdjął pokrywkę i wysypał zawartość pudełka na łóżko, nie patrząc. Harry spodziewał się ujrzeć coś bardziej ekscytującego, ale zobaczył tylko garść całkiem zwykłych przedmiotów. Jakieś jojo, srebrny naparstek, zaśniedziałe organki. Uwolnione z pudełka przedmioty przestały dygotać i leżały nieruchomo na cienkim kocu.
— Zwrócisz to wszystko właścicielom i nie zapomnij ich przeprosić — powiedział spokojnie Dumbledore, chowając różdżkę do kieszeni. — Będę wiedział, czy to zrobiłeś, będę wiedział. I pamiętaj, w Hogwarcie nie toleruje się kradzieży.
Riddle wcale nie wyglądał na zmieszanego. Nadal przyglądał się Dumbledorowi uważnie, jakby go oceniał. W końcu powiedział bezbarwnym głosem —
Tak, proszę pana.
W Hogwarcie, ciągnął Dumbledore, uczymy nie tylko wykorzystywania magicznych zdolności, ale i panowania nad nimi. Używałeś swoich mocy, zapewne nieświadomie, w sposób, którego w naszej szkole nie tolerujemy. Nie jesteś pierwszym ani ostatnim, który znalazł się w świecie zwykłych ludzi i któremu moc wymknęła się spod kontroli. Powinieneś jednak wiedzieć, że każdy uczeń Hogwartu może być ze szkoły wyrzucony, a Ministerstwo Magii, tak, jest takie ministerstwo, karze tych, którzy łamią prawo jeszcze bardziej surowo. Wszyscy nowi czarodzieje muszą pogodzić się z tym, że wkraczając do naszego świata, podlegają naszemu prawu.
Tak, proszę pana.
Trudno było odgadnąć, co naprawdę myśli. Miał twarz całkowicie pozbawioną wyrazu, kiedy wkładał skradzione przedmioty z powrotem do pudełka. Kiedy skończył, odwrócił się do Dumbledora i powiedział śmiało — Nie mam pieniędzy.
— O, temu można łatwo zaradzić — rzekł Dumbledore, wyjmując z kieszeni sakiewkę. — Mamy w Hogwarcie fundusz dla tych,
którym brak pieniędzy na książki czy ubrania. Pewnie niektóre księgi z zaklęciami i inne przybory będziesz musiał kupić używane, ale...
A gdzie się kupuje księgi z zaklęciami? Przerwał mu Riddle, który bez podziękowania wziął sakiewkę i teraz przyglądał się grubemu, złotemu galeonowi.
Na ulicy Pokątnej. Mam tu listę książek i innych szkolnych przyborów. Mogę ci pomóc znaleźć wszystko, czego...
Zamierza pan pójść ze mną? Zapytał Riddle, podnosząc głowę.
O, oczywiście, jeśli...
Nie potrzebuję niczyjej pomocy. Sam załatwiam swoje sprawy. Zawsze sam chodzę po Londynie. A jak dostać się na tę ulicę Pokątną, proszę pana? Dodał pośpiesznie.
Harry myślał, że Dumbledore będzie się upierał, ale znowu został zaskoczony. Dyrektor wręczył Riddlowi kopertę z listą szkolnego wyposażenia i powiedział mu, jak trafić z sierocińca do dziurawego kotła. — Zobaczysz ten pub, chociaż nie będzie go widział żaden z otaczających ciebie mugoli, to znaczy niemagicznych ludzi. Zapytaj o barmana Toma. Łatwo zapamiętać, bo macie to samo imię.
Riddle drgnął, jakby odpędzał od siebie uprzykrzoną muchę.
— Nie lubisz imienia Tom?
— Tomów jest mnóstwo, mruknął Riddle, a potem jakby to pytanie dręczyło go od dawna, wybuchnął. — Czy mój ojciec był czarodziejem? On też się nazywał Tom Riddle, tak mi powiedziano.
Tego niestety nie wiem, odrzekł łagodnie Dumbledore.
Moja matka nie mogła być magiczna, bo by nie umarła, powiedział Riddle bardziej do siebie niż do Dumbledora. To musiał być on, więc jak już będę miał to wszystko, to kiedy pojadę do tego Hogwartu?
Wszystkie szczegóły są na drugim kawałku pergaminu w twojej kopercie. Wyjedziesz 1 września z dworca King's Cross. Jest tam również bilet na pociąg.
Riddle skinął głową. Dumbledore wstał i ponownie wyciągnął do niego rękę. Riddle uchwycił ją i powiedział: potrafię mówić do wężów. Odkryłem to, kiedy byliśmy na wycieczce na wsi. Odnalazły mnie, szeptały do mnie. Czy każdy czarodziej to potrafi?
Harry był pewny, że Riddle zachował tę informację na odpowiedni moment, żeby zrobić wrażenie. Nie... — Nie każdy — odrzekł Dumbledore po chwili wahania — ale to się zdarza. Powiedział to zdawkowym tonem, ale przyglądał mu się badawczo. Stali tak przez chwilę mężczyzna i chłopiec, ściskając sobie dłonie i patrząc w oczy. Potem Dumbledore cofnął rękę i podszedł do drzwi. — Do widzenia, Tom. Do zobaczenia w Hogwarcie.
— Myślę, że to wystarczy — rzekł siwy Dumbledore, stojący obok Harry'ego i chwilę później szybowali już przez ciemność, zanim wylądowali w jego gabinecie. — Usiądź — rzekł Dumbledore, lądując obok Harry'ego. Harry usiadł, rozmyślając nad tym, co zobaczył. — Uwierzył w to o wiele szybciej ode mnie, to znaczy, kiedy mu pan powiedział, że jest czarodziejem. Ja z początku nie uwierzyłem Hagridowi, jak mi to powiedział.
— Tak, tak, Riddle był już doskonale przygotowany na to, by uwierzyć, że jest, użyję jego własnego określenia, kimś wyjątkowym.
— Wiedział pan wtedy? — zapytał Harry.
Czy wiedziałem, że właśnie spotkałem się z najgroźniejszym czarnoksiężnikiem wszechczasów? Nie, nie miałem pojęcia, że wyrośnie z niego to, co wyrosło. Bardzo mnie jednak zaintrygował. Wróciłem do Hogwartu, zamierzając mieć na niego oko. I oczywiście i tak bym to zrobił, biorąc pod uwagę, że był samotny, pozbawiony przyjaciół, ale już wtedy czułem, że trzeba go pilnować nie tylko ze względu na niego, ale i na innych. Jego magiczne uzdolnienia, jak sam słyszałeś, były zdumiewająco rozwinięte, jak na tak młodego czarodzieja, no i, co było najbardziej interesujące i złowieszcze, odkrył już sam, że w pewnej mierze może nad nimi zapanować, więc zaczął ich używać świadomie. I jak widziałeś, nie były to wcale jakieś przypadkowe eksperymenty, typowe dla młodych czarodziejów. On już wykorzystywał magię przeciw innym ludziom, żeby ich zastraszyć, ukarać, mieć nad nimi kontrolę. Bardzo były sugestywne te opowiastki o powieszonym króliku, o tym chłopcu i dziewczynie, których zwabił do jaskini. Mogę sprawić, że ich zaboli jak zechce. I był wężousty, wtrącił Harry. Tak, Tak, a to rzadka zdolność, podobno związana z czarną magią, choć jak wiemy, wśród wielkich i dobrych czarodziejów też zdarzają się wężouści. Prawdę mówiąc, mniej mnie zaniepokoiła jego zdolność rozmawiania z wężami niż jego skłonność do okrucieństwa, do skrytości i dominacji. Dumbledore zamilkł i spojrzał na okno. No, ale czas znowu spłatał nam figla, dodał po chwili, wskazując na ciemne niebo za oknem. Zanim się jednak rozstaniemy, chciałbym ci zwrócić uwagę na pewne szczegóły sceny, której dopiero co byliśmy świadkami, bo mają one duże znaczenie dla spraw, które będziemy omawiać w ciągu następnych lekcji. Po pierwsze, chyba zauważyłeś reakcję Riddla, kiedy wspomniałem, że ktoś inny też ma na imię Tom. Harry kiwnął głową. Ujawnił w ten sposób pogardę do wszystkiego, co łączy go z innymi ludźmi, do wszystkiego, co czyni go zwykłym człowiekiem. Już wtedy pragnął być kimś innym, kimś wyjątkowym, cieszącym się złą sławą. Jak wiesz, odrzucił swoje imię kilka lat po tej rozmowie, stwarzając sobie maskę Lorda Voldemorta, za którą ukrywał się tak długo. Po drugie, zauważyłeś też pewnie, że Tom Riddle już wtedy był osobą samowystarczalną, skrytą i samotną. Nie chciał, żebym mu towarzyszył na ulicę Pokątną, nie chciał niczyjej pomocy. Dorosły Voldemort jest taki sam. Wielu śmierciożerców chełpi się, że tylko ich darzy zaufaniem, że tylko oni są mu bliscy, że tylko oni go rozumieją. To złudzenie. Lord Voldemort nigdy nie miał przyjaciela i nie wierzę, by kiedykolwiek chciał go mieć. I na koniec, mam nadzieję, że nie jesteś jeszcze tak śpiący, żeby nie zwrócić na to uwagi. Młody Tom Riddle lubił gromadzić trofea. Widziałeś to pudełko ze skradzionymi przedmiotami, który ukrył w swoim pokoju? Zabrał je swoim ofiarom, nad którymi się znęcał. To pamiątki po szczególnie paskudnych przypadkach wykorzystywania magicznych zdolności. Zapamiętaj sobie tę skłonność do chomikowania, bo będzie ona szczególnie ważna później. O, a teraz już naprawdę czas, by pójść do łóżka.
Harry wstał. Kiedy przechodził przez pokój, jego wzrok padł na stolik, na którym ostatnim razem widział pierścień Marvola Gaunta. Pierścienia teraz nie było.
— Tak, Harry?
— zapytał Dumbledore, widząc, że Harry nagle się zatrzymał. — Nie ma tego pierścienia — powiedział Harry, rozglądając się po gabinecie. — Ale pomyślałem, że może ma pan tutaj te organki czy coś innego. Dumbledore uśmiechnął się, zerkając na niego spod swoich okularów połówek.
— Jesteś bystry, Harry, ale organki zawsze były tylko organkami.
I po tej zagadkowej uwadze pomachał Harremu, który zrozumiał, że to już koniec lekcji i powinien odejść.